Marcin Sasin przy mikrofonie, a państwa i moim gościem jest prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Skąd pan przyjechał do Radia Gorzów, panie prezydencie?
Z zajezdni MZK. Dzisiaj piękny dzień, piękna chwila. Już od świtu w zajezdni byliśmy, oglądaliśmy pierwszy nowy gorzowski, polski, bydgoski tramwaj PESA.
I jak wrażenia?
No robi wrażenie, naprawdę. Myślę, że dzisiaj po południu już wyjedzie na ulicę 11 listopada, więc będzie można go sobie gdzieś tam zobaczyć, jak mknie, bo to są na razie testy homologacyjne. On musi przejść, zanim w ogóle, że tak powiem, stanie się nasz. Piękny skład, naprawdę wóz wspaniały. Przede wszystkim to bardzo cieszy i tutaj jesteśmy dumni, że to jest polski tramwaj. Wygląda rewelacyjnie, wnętrze wyjątkowe. On już w momencie, kiedy został zaprojektowany, a zaprojektowany specjalnie na życzenie nasze, zdobył nagrodę, więc mam nadzieję, że będzie tych nagród zdobywał, a przede wszystkim będzie cieszył mieszkańców.
No właśnie, będzie cieszył mieszkańców. Jeśli chodzi o tę rewolucję komunikacyjną, to na jakim etapie jesteśmy?
No tak naprawdę jesteśmy na etapie poważnej przebudowy torowisk. Tramwaje będą dostarczane bodajże do końca wakacji. Natomiast w międzyczasie będziemy oddawać kolejne torowiska. Tak naprawdę zaczniemy tramwaj testować już w tej chwili na ulicy 15 listopada. Tutaj te testy homologacyjne muszą się odbyć. On jeszcze nie będzie, że tak powiem, dopuszczony do ruchu. Muszą te wszystkie testy się odbyć, żeby uzyskać wszelkie zgody, właśnie homologację. I miejmy nadzieję, że powoli zaczniemy go testować, te tramwaje, które już do nas przyjadą, pod ruchem na ulicy Kostrzyńskiej, ale 11 listopada i tutaj do Sikorskiego, do Jancarza powiedzmy. Mam nadzieję, że nie wiem, w czerwcu już takie ruchy się rozpoczną. Natomiast chcielibyśmy, żeby od października do Sylwany już zaczął jeździć ten tramwaj. No wszystko będzie zależało od tempa prac i na Sikorskiego, no i też pewnie na DK22, na Walczaka tam od Szela w stronę granicy miasta, bo tam też już roboty się rozpoczną.
Mieszkańcy pewnie też pytają o to, co z drugą linią na Górczyn.
No tak naprawdę dzisiaj czekamy na pewne decyzje, bo w ramach tego finansowania, które mamy w tej chwili, które dostaliśmy, ponieważ bardzo mocno wzrosły koszty budów wszelakich, no to pieniędzy nie starczy na budowanie pełnej linii i myślę, że trzeba rozważać takie rozwiązanie, że po prostu nowa linia zostanie sfinansowana z nowej perspektywy unijnej, bo dzisiaj musimy wyremontować, jeszcze przebudować tak naprawdę ulicę Chrobrego, Mieszka I. W tej chwili jest przebudowana Sikorskiego i Kazimierza Wielkiego. Jak te drogi zostaną przebudowane, no to w tej chwili podliczamy jakby cały plan transportowy, bo on się zamyka w jednym dużym projekcie. No i powiemy, no, czy ruszamy z nową linią w tej chwili, czy ruszamy w nowej perspektywie, czyli powiedzmy za 2 lata.
2 lata? Myśli pan, że to jest stały termin, bo nowa perspektywa to jest 2021, kiedy zaczną się konkursy, kiedy tak naprawdę no, zobaczymy, jak to będzie zorganizowane, no, to może być więcej.
Trudno powiedzieć. Dzisiaj, ponieważ my będziemy na pewno dobrze przygotowani, bo przygotowujemy się dokumentacyjnie, mamy całe studium wykonalności dla projektu, więc to wszystko jak najbardziej będzie przygotowane. Będziemy czekać po prostu na nowe źródła finansowania, no bo nie ukrywajmy, te pieniądze, które to w ogóle, jeżeli chodzi o wszystkie inwestycje w Gorzowie, które planowaliśmy jeszcze 3-4 lata temu, one zamykały się kwotą miliarda 200 milionów, a dzisiaj najmniej jest to 1,6 miliarda, więc ta zwyżka nie była przewidziana w środkach unijnych, to po prostu trzeba wziąć z budżetu własnego, więc pewne rzeczy trzeba będzie przesunąć na nową perspektywę.
No właśnie, trwa aktualizacja strategii rozwoju województwa lubuskiego.
Tak.
Rozumiem, że miasto bierze w tym udział?
Tak, jak najbardziej. My też aktualizujemy swój wieloletni plan inwestycyjny, bo to jest dla nas zadanie kluczowe, żebyśmy dzisiaj określili, myślę, że do końca tego tygodnia, do świąt, nasze kluby radnych dostaną od nas właśnie zaktualizowane WPI, czyli z nowymi kwotami, z prośbą do 15 czy do końca maja, żeby wypowiedzieć się które inwestycje możemy przesunąć według naszych radnych na nową perspektywę unijną. My też pewne założenia mamy do tego planu. Wiemy, które można, które są związane dofinansowaniem już obecnie podpisanym. No i taka decyzja przed nami. Na pewno nie będzie ona łatwa, bo coś trzeba będzie przesunąć, ale to też będzie dla wszystkich mieszkańców jasne, że no po prostu na coś trzeba będzie troszeczkę poczekać.
Tylko radnych będzie się pan pytał, czy też mieszkańców?
Tak naprawdę no, potrzebujemy tu wiedzy eksperckiej. Myślę, że z jednej strony nasi urzędnicy się wypowiedzieli, bo oni mają pełną informację dotyczącą możliwości finansowania, a z drugiej strony radni też mają taką wiedzę dotyczącą tego, kiedy można pozyskać dofinansowanie, kiedy są sprzyjające ku temu okoliczności, no bo może moglibyśmy pytać mieszkańców, mieszkańcy się na przykład powiedzą, że nie w tej chwili, zostawmy, nie wiem, tramwaje, a róbmy halę sportową, a okaże się, że do hali nie ma dofinansowania, do tramwajów jest, więc raczej tutaj opierać się będziemy wiedzy eksperckiej, nie ma tu takiej możliwości, żebyśmy dokonali, nie wiem, szerokich konsultacji społecznych i tak dalej, ponieważ ten plan inwestycyjny już jest przyjęty, jego trzeba po prostu zaktualizować i dostosować do realiów.
Pytałem o strategię rozwoju województwa, bo tramwaje to jest transport niskoemisyjny i czy w tej nowej perspektywie i w strategii nie można byłoby tego umieścić?
Tak naprawdę, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to tak, teraz będziemy mieli 14 sztuk nowych tramwajów. Założenie w projekcie jest to 6 dodatkowych i w takim wymiarze my będziemy już, że tak powiem, spełnieni. To będzie komplet taki, który pozwoli zupełnie na spokojne poruszanie się po mieście tego taboru tramwajowego. Natomiast oczywiście mówimy tutaj też o ustawie o elektromobilności. Przed nami wyzwanie w ogóle przed miastami. Mówimy o autobusach elektrycznych, o różnego rodzaju innej formie komunikacji. W miastach się powoli pojawiają, nie wiem, hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne. Miejmy nadzieję, że to Gorzów jest na tyle kompaktowym miastem, że tutaj, jeżeli tylko uda nam się zoptymalizować sieć dróg rowerowych, to zdecydowanie łatwiej i przyjemniej będzie się poruszało właśnie takim niskoemisyjnym transportem jak rower, jak motorower, czy choćby hulajnoga.
Zmieńmy temat. Smutna informacja z Francji, pożar katedry Notre Dame. Kiedy zobaczył pan te obrazy w telewizji, to co pan pomyślał?
To samo, co przy katedrze gorzowskiej. Nie wierzę. Byłem w Notre Dame, zwiedzałem i w tej chwili ogromny pożar. Tak naprawdę, kiedy około godziny 19 taka informacja przez media się w mediach się pojawiła, byłem zszokowany, ale jeszcze bardziej byłem zszokowany rozmiarem tego pożaru, bo u nas natychmiast przede wszystkim podjęte działania ratownicze, bardzo dobrze zorganizowana akcja pozwoliły na to, że została obroniona nawa główna, że jednak ten dach nie ucierpiał, że tylko ucierpiała wieża. Tam skala tego pożaru była przepotężna.
A jeśli chodzi o gorzowski zabytek, to jak pan zareagował na zarzuty dla proboszczów parafii katedralnej?
Ja wiem, że są instytucje, które muszą postawić zarzuty, natomiast takie zarzuty myślę, że można byłoby postawić wobec każdego z nas, kto ma swój dom, czy nadzoruje jakąśkolwiek nieruchomość. Wyjątkowo wydaje mi się, że no każdy, tym bardziej tutaj proboszczowie i jednego i drugiego znam, dbali o katedrę. Ja dosłownie jeszcze z proboszczem Samociakiem, kiedy tutaj wizytował razem z burmistrzem Krosnoodrzańskiego, no nie wiem, 2 miesiące przed pożarem katedry zwiedzałem, opowiadał o tym, jakie zabezpieczenia się udało zrobić. Katedra była naprawdę, była czysta, nie było nagromadzonego materiału, no wiele rzeczy. No, moim zdaniem jednak to są wypadki losowe. Tutaj było w przypadku naszym jakieś zwarcie instalacji elektrycznej. Były potężne burze w tym czasie. Zarzut jest łatwo postawić, bo zarzut się stawia, a później trzeba się po prostu przed nim bronić i absolutnie nie jestem za tym, żeby tu jakikolwiek wyrok stawiać. Moim zdaniem był to nieszczęśliwy zbieg okoliczności.
Co pan myśli o strajku nauczycieli?
Dla nas, dla samorządu jest to duży kłopot, duże wyzwanie. Bo
Gorzów zapłaci nauczycielom?
O tym nie my będziemy decydować. O tym będzie decydowała instytucje, które nas kontrolują, regionalne izby obrachunkowe. To one nam powiedzą, czy możemy zapłacić, czy nie. Dlatego, że nie mogę narazić nikogo na naruszenie dyscypliny finansów, nie mogę narazić na odpowiedzialność karną i finansową.
No Rio wypowiadają się, że nie.
Jeżeli Rio się wypowie, że nie, no to nie będzie takiej możliwości. To nie jest tak, że Wójcicki sobie dysponuje budżetem miliardowym, może sobie dzisiaj kupić kawę, a jutro zapłacić, nie wiem, milion złotych za coś, czy cokolwiek innego. Nie ma takiej możliwości. Nas obowiązuje dyscyplina finansów publicznych. Działamy pod bardzo dużą presją przepisów. Jeżeli będzie interpretacja, że możemy zapłacić, zapłacimy. Jeżeli nie, nie będzie takiej możliwości. Natomiast sam protest jest dla mnie oczywisty, zrozumiały i popieram postulaty, bo myślę, że nauczyciele zdecydowanie powinni więcej zarabiać. Niemniej jednak tych grup zawodowych jest sporo więcej. My w tej chwili przyglądamy się też naszym podopiecznym, naszym pracownikom, choćby dom w pomocy społecznej, szeroko rozumianej pomocy społecznej, bo tam naprawdę ludzie bardzo źle zarabiają.
Pomoc społeczna ma być tą kolejną grupą, która będzie protestowała.
No nie dziwię się. Tak naprawdę przy dzisiejszych wynagrodzeniach to oni już dawno powinni protestować, natomiast faktycznie w zeszłym roku udało nam się zorganizować takie podwyżki, bo problem jest taki, że samorząd jest często pozostawiany sam sobie i my oczywiście z kolejną reformą się zmierzymy. Okaże się, że strona rządowa, ale to bez znaczenia jakakolwiek opcja polityczna. Zawsze tak było, że dawano nauczycielom podwyżki, a samorządy musiały z własnych pieniędzy dołożyć do tych podwyżek. Mam nadzieję, że jeżeli dojdzie do porozumienia, to te pieniądze znajdą się i rząd przekaże je samorządom, że nie będziemy musieli dokładać. Bo dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my nie mamy skąd wyciągnąć tych pieniędzy. My musimy je wyciągnąć od naszych mieszkańców, podatników, więc z czegoś zrezygnować bądź nałożyć kolejny podatek.
A co z maturami? Trwają egzaminy ósmoklasisty, ale duży znak zapytania pojawia się nad maturami i nie tylko nad samym egzaminem, ale także nad ocenami końcowymi. Jak pan na to patrzy?
Tak naprawdę byliśmy przerażeni egzaminem gimnazjalnym, jak egzaminem ósmoklasisty. Przebrnęliśmy przez to. Niemniej jednak matura jest zdecydowanie poważniejsza. Ile tutaj mogliśmy pomóc sobie i wsparcie duże mieliśmy bezpośrednio z naszych urzędników, urzędników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Było sporo osób, które zaangażowały się, pomogły nam w przeprowadzeniu tych egzaminów, dlatego że no nie chcieliśmy dzieciaków pozostawić samych sobie, bo zaraz byłyby problemy.
Te komisje to tak naprawdę no, taka mała farsa, bo bardzo szybko można było przejść kurs, właściwie nie było takiej konkretnej selekcji, zdaje się, że Gazeta Lubuska o tym szeroko
pisała. Tak, tylko pamiętajmy, że w jednych i drugich egzaminach rola osoby, która w tej komisji jest dopilnowanie, żeby ten uczeń nie ściągał, ta komisja nie zadaje pytań, ta komisja nie robi wielkiej weryfikacji, to wszystko jest przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i jakby to nie jest wielka filozofia, natomiast problemem było znaleźć osoby z wykształceniem pedagogicznym i to był dla nas duży kłopot.
A przedszkola dzisiaj, bo instytucja dziadek, babcia działa wyśmienicie i to widać po placach zabaw w Gorzowie w tych godzinach przedpołudniowych, ale rodzice pytają, co mają zrobić.
No my też pytamy. My też pytamy, cały czas pytamy o to kuratorium, pytamy o to rząd, bo my nie będziemy w stanie zapewnić tej opieki. Dzisiaj rozumiemy i dziękujemy wszystkim pracodawcom. My sami mamy też porobione miejsca w jednostkach naszych urzędów, że ludzie mogą przyjść z dziećmi do pracy, ale okej, tydzień wytrzymali jakoś ludzie z tym. Drugi już jest coraz większy niepokój. I jeszcze trochę i tych nerwów będzie dosyć sporo.
Stacja przy Fredry. Całe zamieszanie, powiedzmy, że nadal trwa. Protest mieszkańców. Ostatnio groźby, także pod pana adresem. Bardzo trudna sytuacja tworzy się wokół tego problemu. Nadal miasto mówi, że nic nie może już zrobić?
Oczywiście, że nie możemy zrobić, dlatego że zgoda na tą stację, po pierwsze, została wydana zgodnie z prawem i nie możemy w tej chwili podważyć tylko dlatego, że komuś się ta decyzja nie podoba. Był etap, na którym można było podejmować decyzję, na którym spółdzielnia doskonale wiedziała o tym, że taka stacja jest planowana, spółdzielnia mogła zareagować, nie reagowała i absolutnie nie wnosiła uwag. W związku z tym my nie możemy sobie dzisiaj kpić z prawa i powiedzieć, no dobrze, pół roku temu nie reagowaliśmy, a teraz mamy ochotę i reagujemy i teraz proszę, inwestor, który przygotował na to jakiś budżet, rozpoczął się inwestycję, on ma teraz stąd iść. Tak naprawdę głosy są mocno podzielone. Niepotrzebnie wkradają się tak ekstremalne emocje, bo te groźby pod moim adresem czy pod adresem moich urzędników były poważne. No, to nic przyjemnego, naprawdę. Natomiast nie robiłbym z tego też jakiejś afery, bo rozumiem emocje ludzi, ale trochę spokoju w tym wszystkim by się przydało i mam nadzieję, że kiedy ta stacja powstanie, naprawdę nie będzie ona rodziła większych problemów. To są dwa dystrybutory, jedna niewielka wiata. Mam nadzieję, że mieszkańcy nie będą z tego powodu mieli kłopotów. Wszelkie jakiekolwiek uciążliwości będą musiały być niwelowane, bo też decyzje są wydane w ten sposób, że nie może być jakiegokolwiek, nie wiem, oddziaływania, hałasu i tak dalej.
Na Łukietka spadł fragment balkonu wczoraj rano. W centrum budynki się sypią.
Tak, nie ukrywam, ale pamiętajmy o tym, że nie wszystkie są naszą własnością. Duża część budynków jest wykupiona przez mieszkańców. To są mieszkania prywatne, więc my nie możemy ingerować w tę sytuację. Zrobiliśmy duży program Mieszkać Lepiej i w tej chwili sporo kamienic jest w remoncie. To jest kilkadziesiąt, bodajże około 30 kamienic. One są remontowane, dajemy do finansowania, ale tak się będzie działo i coraz gorzej będzie właśnie z własnościami prywatnymi, bo w większości, gdzie my mamy swoje udziały w wspólnotach, bądź jesteśmy 100% udziałowcem, tam ten plan remontów jest spójny, do takich sytuacji staramy się nie dopuszczać, niemniej jednak we własność prywatną nie możemy ingerować. Niestety takie rzeczy się zdarzają.
Przed nami święta, pewnie prezydent Gorzowa chciałby złożyć życzenia mieszkańcom.
Zdecydowanie. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Gorzowa, drodzy goście, drodzy Lubuszanie, z okazji zbliżających się świąt składam Wam najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim Państwu, również słuchaczom Radia Gorzów, składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, radości, dużo uśmiechu. Niech te święta będą takie ciepłe, rodzinne, no i mocno wiosenne. Wszystkiego dobrego.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.